Kontynuujemy naszą wspólną lekturę listu do Filipian. Dzisiaj rozważać będziemy treść końcowego urywka drugiego rozdziału tego listu. Przeczytajmy, co apostoł Paweł pisze o swoich najbliższych planach. Czytam od 19 wiersza drugiego rozdziału. Ufam, że Pan, Jezus, pozwoli mi wkrótce posłać do was Tymoteusza, aby wiadomości o was podniosły mnie na duchu. On jeden tutaj dobrze mnie rozumie i szczerze się o was troszczy. Wszyscy inni myślą tylko o swoich własnych sprawach, a nie o sprawie Jezusa Chrystusa. To on, Tymoteusz, jak wiecie, dał się poznać z najlepszej strony, gdy razem ze mną, jak syn z ojcem, pracował w służbie Ewangelii. Tak więc mam nadzieję, że kiedy tylko zorientuję się, co będzie ze mną, zaraz poślę go do was. Ufam Panu, że i ja sam niedługo potem do was przybędę. Ponieważ apostoł Paweł nie mógł osobiście przybyć do Filipi, postanowił wysłać tam Tymoteusza jako swojego przedstawiciela. Nikt nie był mu tak bliski jak Tymoteusz. Właściwie o Tymoteuszu wiemy mało. Najważniejszą cechą jego biografii jest to, że służył wiernie Chrystusowi u boku apostoła Pawła. Tymoteusz pochodził z Derbe albo z Listry. Jego matka, Eunika, była Żydówką, a jego prababka miała na imię Loida. Ojciec był Grekiem. Natomiast fakt, że Tymoteusz nie został obrzezany, wskazywałby na to, że wychowano go w kulturze greckiej. Dowiadujemy się o tym wszystkim z Księgi Dziejów Apostolskich. Nie wiemy, jak i kiedy Tymoteusz przyjął chrześcijaństwo. Ale kiedy Paweł spotkał go podczas swej drugiej wyprawy misyjnej, dostrzegł w nim człowieka, którego mógł użyć w służbie dla Chrystusa. Od tego czasu Paweł i Tymoteusz przebywali razem. Apostoł Paweł mówi o nim jako o swoim duchowym synu. Tymoteusz był z Pawłem w Filipi, w Tesalonice i w Berei, w Koryncie i w Efezie, a także w więzieniu w Rzymie. Wiemy o tym z relacji Dziejów Apostolskich i z różnych listów apostoła Pawła. Imię Tymoteusza związane jest aż z 5 listami Pawła. Pierwszym i drugim do Tymoteusza, drugim do Koryntian, do Kolosan i do Filipian. Kiedy Paweł pisał do wiernych w Rzymie, Tymoteusz również przyłączył się do wysyłanych przez Pawła pozdrowień. Największa użyteczność Tymoteusza polegała na tym, że gdy tylko Paweł chciał zasięgnąć informacji o jakimś kościele, wysłać radę, wskazówkę lub naganę, a nie mógł pojechać osobiście, miał zawsze pod ręką Tymoteusza. I tak był on wysłany do Tesaloniki, do Koryntu, do Filipi, a jak czytamy w omawianym przez nas liście do Filipian, był też bardzo użyteczny w tym czasie dla apostoła Pawła, kiedy on przebywał w więzieniu. Wiemy też, że Tymoteusz był również więźniem dla sprawy Chrystusowej. Czytamy o tym w liście do Hebrajczyków. Wielka użyteczność Tymoteusza polegała na tym, że zawsze można było na nim polegać. Można go było wszędzie posłać i zawsze wykonał powierzone mu zadanie. Każdy list w jego rękach był tak pewny, jakby dostarczał go sam Paweł. Innych mogłaby pochłonąć samolubna ambicja albo własne interesy. Natomiast pragnieniem Tymoteusza było służyć Pawłowi i Jezusowi Chrystusowi w jego kościele. Tymoteusz może być wzorem dla tych wszystkich, którzy są całkowicie zadowoleni z zajmowanej przez siebie pozycji społecznej tak długo, dopóki mogą służyć innym. Apostoł zapewnia Filipian, że są bliscy Tymoteuszowi, tak jak jemu samemu. Tymoteuszowi dobro Filipian leży tak samo na sercu, jak samemu apostołowi. Jest to kolejna ważna zasada chrześcijańskiej pracy misyjnej. Współpracować ze sobą w danej określonej sprawie powinni ci, którym ta sprawa leży na sercu. Tylko tacy chrześcijanie są w stanie naprawdę pomóc swoim braciom i siostrom w Jezusie Chrystusie. Apostoł Paweł zapraszał do współpracy takich chrześcijan, którzy byli całkowicie oddani sprawie ewangelizacji i misji. Możemy zapytać tu siebie, czy sprawa Ewangelii Chrystusowej jest najważniejszym celem naszych starań, naszych zabiegów? Apostoł zachęca nas do takiego ułożenia swoich priorytetów, żeby sprawa przybliżania Chrystusa bliźnim była dla nas czymś najistotniejszym, czymś najdroższym. Daje nam za przykład siebie, Tymoteusza, a potem Epafrodyta, o którym tak pisze w końcowych wierszach drugiego rozdziału listu do Filipian. Uznałem za rzecz konieczną posłać do was Epafrodyta, brata, który razem ze mną pracował i walczył, a jako wasz wysłannik służył mi pomocą. Bardzo tęsknił za wami wszystkimi i martwił się, że dowiedzieliście się o jego chorobie. Rzeczywiście był ciężko chory, nawet bliski śmierci. Bóg jednak zlitował się nad nim. Zresztą nie tylko nad nim, ale i nade mną, aby mi oszczędzić dodatkowych trosk. Dlatego jak najprędzej go wysłałem. Cieszcie się z jego powrotu, a ja nie będę musiał już się martwić. Przyjmijcie go więc po bratersku, z radością i szanujcie takich ludzi jak on. Przecież służąc mi pomocą w waszym imieniu, narażał swoje życie dla sprawy Chrystusa. Te słowa apostoła kryją w sobie całą dramatyczną historię. Spróbujmy ją zrekonstruować. Kiedy Filipianie dowiedzieli się, że apostoł Paweł jest w więzieniu, gorące serca pchnęły ich do działania. Za pośrednictwem Epafrodyta wysłali mu prezent. To, czego nie mogli zrobić osobiście, z powodu zbyt wielkiej odległości, dokonali wysyłając do Rzymu posłańca. Chcieli, żeby Epafrodyt nie tylko doręczył dar, ale żeby pozostał z Pawłem jako jego osobisty pomocnik. Epafrodyt był człowiekiem odważnym, ponieważ każdy, kto zgadza się pomagać człowiekowi, który oczekuje na proces sądowy, proces, który może zapaść wyrok śmierci, staje wobec olbrzymiego ryzyka wplątania się w taki proces. Epafrodyt w istocie ryzykował swoje życie dla służby u boku Pawła. Epafrodyt zachorował. Spowodowała to być może popularna wtedy febra, od czasu do czasu atakująca Rzym. Tak poważnie zachorował, że bliski był śmierci. Wieść o jego chorobie dotarła do Filipii. Wiedząc o tym, martwił się, że przyjaciele będą się o niego smucić. Bóg w swoim miłosierdziu oszczędził życie Epafrodytowi, a Pawłowi dodatkowych trosk. Paweł rozumiał, że nadszedł czas, żeby posłaniec powrócił do domu. Jest bardzo prawdopodobne, że Epafrodyt był doręczycielem całego listu. Powstał więc problem. Kościół Filipii wysłał Epafrodyta, żeby pozostał przy boku Pawła. Skoro więc powraca, mogą znaleźć się tacy, którzy będą o nim mówić jako o kimś, kto się nie sprawdził, jako o tchórzu. I tu daje Paweł Epafrodytowi wspaniałe świadectwo, które ugasi wszelki ewentualny krytycyzm związany z jego powrotem. W tym świadectwie każde słowo zostało wybrane bardzo celowo. Epafrodyt nazwany jest bratem, współpracownikiem i współbojownikiem. Epafrodyt tworzył z Pawłem jedność w przyjaźni, w pracy i w niebezpieczeństwach. Znajdował się rzeczywiście na pierwszej linii frontu. Apostoł Paweł nazywa dalej Epafrodyta swoim posłannikiem i sługą w potrzebie. Trudno w tłumaczeniu oddać wszystkie niuanse oryginału. Apostoł używa na określenie posłannika greckiego słowa apostolos. Oznaczało ono dosłownie kogoś, kto został wysłany z jakąś misją. Ale chrześcijaństwo uświęciło i uszlachetniło pierwotny sens tego słowa. Używając je, Paweł stawia Epafrodyta na równi ze sobą i wszystkimi apostołami Chrystusa. Na równi z duchową elitą wiary. Słowo użyte tu dla określenia sługi brzmi natomiast leitorgos, czyli słowo, które kojarzy nam się ze służbą do dzisiaj. W pogańskiej Grecji było to słowo bardzo szlachetne. W kraju tym żyli ludzie, którzy tak bardzo kochali swoje miasta, że ze swych zarobków i na swój własny koszt podejmowali się wykonywania pewnych publicznych obowiązków. Mogło tu chodzić na przykład o pokrycie kosztów budowy ambasady, wystawienia dramatu wielkiego poety, szkolenia sportowców reprezentujących dane miasto na zawodach, wyposażenie wojska lub opłatę załogi floty wojennej. Były to dary hojne dla miasta i dla kraju. Tacy ludzie stawali się dobroczyńcami i nazywano ich właśnie leitolgoi. To określenie odnosi Paweł do Epafrodyta. Bierze więc wielkie słowa apostolos i znaczące dla pogan słowo leitorgos i oba te określenia stosuje do Epafrodyta. Mówi więc: przyjmijcie i powitajcie takiego człowieka, który powraca do domu, honorujcie go, bo narażał swoje życie dla Chrystusa. To poruszające i wspaniałe, że apostoł Paweł, sam będąc w zasięgu cienia śmierci, w więzieniu, w obliczu zbliżającego się trudnego procesu, okazuje swoją chrześcijańską, serdeczną troskę o Epafrodyta. Sam stoi w obliczu śmierci, a mimo to martwi się, jakie przyjęcie spotka jego współpracownika po powrocie do Filipii. W swojej postawie wobec bliźniego był więc apostoł Paweł prawdziwym chrześcijaninem, prawdziwym bratem. Nigdy nie uważał, że jest w tak trudnej sytuacji, że nie może myśleć o troskach swoich przyjaciół. W rozpatrywanym fragmencie występuje pewne słowo, które później będzie miało wspaniałe zastosowanie. Czytamy, że Epafrodyt narażał na niebezpieczeństwo swoje własne życie. W tekście greckim jest to wyrażenie, że nie zważał na swoje życie, ryzykował swoim życiem. Czasownik tu użyty to greckie słowo parabolelstai. To słowo było stosowane przez hazardzistów. Oznaczało stawianie wszystkiego na wynik rzutu kostki. Apostoł Paweł, posługując się tym słowem, chce uświadomić Filipianom, że Epafrodyt niejako uprawiał hazard, ryzykował swoim życiem dla sprawy Chrystusa. W epoce pierwotnego Kościoła istniały zrzeszenia kobiet i mężczyzn, które nazywano parabolani, to jest ryzykanci. Ich celem było odwiedzanie więźniów albo zakaźnie chorych. W roku 252, kiedy wybucha epidemia w Kartaginie, poganie wyrzucali ciała swoich zmarłych i uciekali w przerażeniu. Biskup Cyprian zebrał swoją wierną grupkę i wysłał ją do palenia zwłok i do doglądania chorych w tym steroryzowanym przez epidemię mieście. I w ten sposób ocalił Kartaginę od całkowitego spustoszenia i zniszczenia. Chrześcijanie pod wodzą biskupa Cypriana podejmowali ogromne ryzyko, ratując ludzi i miasto. Chrześcijanin powinien posiadać odwagę, żeby móc ryzykować, nawet własnym życiem, dla sprawy Chrystusa i dla dobra bliźnich. Jezus także dzisiaj potrzebuje parabolai, czyli ludzi gotowych na ryzyko, żeby dotrzeć do wszystkich potrzebujących. Apostoł pisze więc o ponoszeniu ryzyka, o niebezpieczeństwie śmierci. Nade wszystko pisze jednak o radości. Pomimo trudnej sytuacji, pomimo uwięzienia i wielu przykrych doświadczeń, apostoł Paweł zachowuje radość i wzywa swoich przyjaciół: bracia moi, radujcie się, bo należycie do Pana. Wcale mnie nie nuży powtarzanie tego, co już napisałem, a wam da poczucie pewności. Tak rozpoczyna się trzeci rozdział listu do Filipian. Apostoł stwierdza tu na wstępie dwie bardzo istotne sprawy. Najpierw pisze o radości i stwierdza, że radość chrześcijańska jest właściwie niezniszczalna. Apostoł Paweł zapewne odczuwał, że stawia wobec chrześcijan Filipii bardzo wysokie wymagania. Spodziewali się oni przecież nadejścia podobnych prześladowań, a nawet może podobnego rodzaju śmierci, jaka groziła apostołowi. Czekała ich walka, trudne doświadczenia, prześladowania. Z pewnego punktu widzenia wydawałoby się, że takie życie jest czymś posępnym, ale właśnie w tych doświadczeniach kryje się radość. Jezus powiedział: nikt nie odbierze wam radości waszej. Te słowa zapisał apostoł Jan w swojej Ewangelii. Nikt nie odbierze wam radości waszej. To słowa Jezusa. istnieje pewien niezniszczalny element radości, ponieważ jest to radość w Chrystusie. Podstawę stanowi fakt, że chrześcijanin żyje zawsze w obecności, w towarzystwie Jezusa Chrystusa. Może stracić wszystko i wszystkich, ale nigdy nie utraci Chrystusa. A zatem, nawet w tych sytuacjach, gdy radość wydaje się być niemożliwa, w warunkach przykrych, niewygodnych, radość chrześcijańska trwa, ponieważ żadna obawa i żadne doświadczenie nie mogą oddzielić chrześcijanina od miłości Bożej w Chrystusie Jezusie. W roku 1756 John Wesley, słynny kaznodzieja i misjonarz angielski, otrzymał list od pewnego ojca mającego marnotrawnego syna. Kiedy duch odrodzenia ogarnął Anglię, syn ten znajdował się w więzieniu w Yorku. Ojciec pisał: podobało się Bogu nie odrzucić go mimo jego grzechu. Dał mu czas na okazanie skruchy. Chłopca jednak skazano na śmierć. List ojca brzmiał dalej następująco. Jego spokój rósł z dnia na dzień, aż do owego niedzielnego dnia, kiedy miał umrzeć. Wyszedł ze swojej celi, ubrany w łachmany, i usiadł na wózku. Kiedy jechał, jego radosna i opanowana twarz zadziwiała wszystkich obserwatorów. Ten młody człowiek znalazł radość, której nie odebrała mu nawet perspektywa szubienicy. Zdarza się, że ludzie potrafią znieść wielki smutek i ciężkie próby życiowe, a irytują ich drobne niewygody. Radość chrześcijańska pozwala przejmować je z uśmiechem. John Nelson był jednym z najsłynniejszych propagatorów Wesleya. Razem prowadzili pracę misyjną w Cornwallis w pobliżu Land End. Nelson opowiada: przez cały ten czas Wesley i ja sypiamy na podłodze. On ma za poduszkę moje palto, natomiast ja notatki Burlita na temat Nowego Testamentu. Po prawie 3 tygodniach, pewnego dnia około 3 rano, Wesley odwrócił się i kiedy zobaczył, że nie śpię, poklepał mnie po ramieniu, mówiąc: bracie Nelson, cieszmy się. Mam jeszcze drugi bok. Skóra zeszła mi tylko z jednego. Radość z poznania Jezusa pozwoliła Wesleyowi, wielkiemu kaznodziei i misjonarzowi, przyjąć wiele życiowych doświadczeń, natomiast drobne nieprzyjemności kwitować uśmiechem. Jeśli ktokolwiek wędruje przez życie z Chrystusem, powinien zawsze czynić to z radością. Apostoł Paweł podkreśla, że nie nuży go powtarzanie tych samych słów, skoro są to słowa tak ważne, słowa o radości. Pisze: wcale mnie nie nuży powtarzanie tego, co już napisałem, a wam da poczucie pewności. Apostoł Paweł stwierdza, że konieczne jest powtarzanie pewnych prawd. Chce pisać o tym, o czym pisał już wcześniej. Jest to bardzo ciekawe, gdyż wskazuje, że Paweł wysłał do Filipii prawdopodobnie więcej listów, a ocalał tylko jeden. Nie musimy się temu dziwić. Apostoł pisał swoje listy pomiędzy rokiem 48 a 64, to znaczy przez 16 lat, a my znamy jedynie 13 z nich. Nic więc dziwnego, że odwołuje się on do listów, których my nie znamy. Jak każdy dobry nauczyciel, Paweł nigdy nie obawia się powtórzeń. Być może jednym z powodów naszych błędów jest ciągłe pragnienie czegoś nowego. Wielkie chrześcijańskie prawdy o zbawieniu nie zmieniają się. Nie słyszymy o nich nigdy zbyt często. Pożywienie niezbędne dla życia nie męczy nas. Każdego dnia potrzebujemy chleba, potrzebujemy wody, a zatem musimy wciąż, podobnie w wymiarze duchowym, słuchać prawd, które są chlebem i wodą życia. Każdy nauczyciel powinien chętnie i bez znużenia powtarzać wielkie, podstawowe prawdy wiary chrześcijańskiej. Jest to bowiem sposób zapewnienia duchowego bezpieczeństwa słuchaczom. Możemy lubić pewne oryginalne potrawy, ale żyjemy dzięki pożywieniu podstawowemu. Głoszenie Bożego Słowa, doskonalenie się w różnych zagadnieniach apologetycznych, nauczanie praktyczne może być bardzo atrakcyjne, i niewątpliwie jest potrzebne. Jednak nigdy nie jest dosyć głoszenia prawd podstawowych, fundamentalnych, tak żeby dotarły one do serc słuchaczy, żeby ugruntowały je w poczuciu bezpieczeństwa, pokoju i radosnej pewności, pewności zbawienia.